Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy odbył się w poniedziałek szczyt Trójkąta Lubelskiego. Najważniejszym tematem rozmów prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy była sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W ramach szczytu doszło do spotkania roboczego prezydentów, w czasie którego potwierdzono wagę współpracy Polski, Ukrainy oraz Litwy. Jednym z tematów rozmów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Prezydenci omówili także kwestie propozycji dotyczących tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Szczyt był także okazją do wyrażenia wsparcia dla Ukrainy. Polska i Litwa popierają jej integrację euroatlantycką. Prezydenci są zgodni co do tego, że polityka Rosji stanowi dziś poważne zagrożenie, któremu należy się przeciwstawiać. W czasie wspólnej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest przeciwnikiem jakichkolwiek ustępstw wobec Rosji.
Tutaj nasze stanowisko w tej kwestii jako prezydentów Trójkąta Lubelskiego jest jasne, a mianowicie bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną. Nie tylko nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony, ale przede wszystkim trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec. Jestem absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek polityki ustępstw wobec Rosji. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat. Przypominam, że w 2008 roku był to atak na Gruzję, w 2014 roku był to atak na Ukrainę. Dzisiaj de facto Rosja okupuje część ziem gruzińskich, okupuje także część ziem Ukrainy. Myślę o kręgach ługańskim, donieckim.
Przywódcy Polski, Litwy i Ukrainy podpisali wspólną deklarację, w której potwierdzili partnerstwo oraz wzajemne wsparcie. Trójkąt Lubelski jako format współpracy trójstronnej został powołany w 2020 roku. Jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz wspieranie euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Najdłuższy tunel w Polsce jest już otwarty. Podziemny korytarz transportowy znajduje się w ciągu południowej obwodnicy Warszawy. W oficjalnym otwarciu tunelu uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki. To pewnego rodzaju symbol połączenia Polski Wschodniej i Polski Zachodniej, podkreślił. Obie nawy tunelu mają po 3 pasy ruchu oraz pas awaryjny, który stanowi też rezerwę na przyszłość. Szef polskiego rządu zauważył podczas konferencji prasowej, że tunel łączy ze sobą 2 systemy dróg ekspresowych, 2 autostrad.
To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była poszatkowana, można powiedzieć, taką siatką dróg ekspresowych, bardzo potrzebną, ale nie połączonych ze sobą w bardzo wielu miejscach. To, nad czym pracujemy dzisiaj, to jej logiczne spięcie w taki ruszt, jak to często mówi pan minister Adamczyk, który zapewni odpowiednią architekturę komunikacyjną całej Polsce.
Premier dodał, że tunel przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego, zwiększenia komfortu życia, ale i bezpieczeństwa. Tunel ma ponad 2 kilometry. W korytarzu transportowym zamontowano odcinkowy pomiar prędkości. Inwestycja została sfinansowana ze środków krajowych i unijnych. W poniedziałek weszły w życie przepisy obniżające akcyzę na paliwa. To jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Akcyza na benzynę wynosi teraz 1369 zł za 1000 litrów, na olej napędowy oraz biokomponenty 1065 zł, z kolei na gaz 364 zł. Od nowego roku stawki akcyzy nieco wzrosną, jednak nadal pozostaną niższe niż przed zmianą. Obniżona akcyza ma obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Ekonomista profesor Henryk Norowski wskazuje, że dzięki temu rozwiązaniu kierowcy zaoszczędzą kilkadziesiąt groszy na litrze paliwa. Zwraca jednak uwagę, że baryłka ropy na rynkach nadal notuje wysokie ceny.
To, czego oczekuje rząd, a także tak jak szacują to eksperci, to wydaje się, że można oczekiwać, iż paliwo płynne stanieje na stacjach benzynowych o około 30 groszy. Natomiast ceny na rynkach światowych są ciągle dosyć wysokie, są nieco niższe niż w październiku, kiedy cena za baryłkę opierała się nawet o 85-86 dolarów. Dzisiaj jest to ponad 10 dolarów mniej, ale ciągle są to poziomy bardzo wysokie, więc powinniśmy oczekiwać, że coś się zacznie dziać na rynkach światowych.
Od 1 stycznia zaczną działać kolejne elementy tarczy antyinflacyjnej. Wstrzymany zostanie pobór podatku od sprzedaży detalicznej paliw, a gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Zmiany te będą obowiązywać do końca maja z możliwością ich przedłużenia w zależności od poziomu wzrostu cen i usług. Nie milkną echa niedzielnych protestów, będących wyrazem sprzeciwu wobec ustawy medialnej. Najwięcej komentarzy budzą słowa, jakie wypowiedział przewodniczący PO Donald Tusk podczas manifestacji zorganizowanej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Uczestnicy protestów, a wśród nich politycy PO, sprzeciwiają się nowelizacji ustawy medialnej. Twierdzą, że uderza ona w stację TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. W ubiegłym tygodniu przepisy przyjął Sejm, w poniedziałek zostały one skierowane do podpisu prezydenta. Lider Platformy Donald Tusk podczas manifestacji podkreślał, że solidarność przeciwników władzy da wygraną. Przywołał również słowa poety Czesława Miłosza, które umieszczono na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku po tym, jak wygrała Solidarność. Te słowa to: nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Oburzenia tymi słowami skierowanymi do prezydenta nie kryje poseł PiSu Jan Mosiński.
Wyjątkowo skandaliczna wypowiedź Donalda Tuska. Ja myślę, że prokuratura powinna zbadać tę wypowiedź, jeżeli tam są zawarte, chociaż była to być może nawet metafora, nieważna, ale czy nie doszło do właśnie kierowania gruźb karalnych w stronę głowy państwa. Ten materiał należy przeanalizować właśnie pod takim kątem, ewentualnie wziąć wnioski, gdyby faktycznie prokuratorzy doszli do takich właśnie konkluzji, do jakich ja dochodzę. Donald Tusk przekroczył wszelkie granice.
Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów. Zakładają one, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim, nie przekraczającym 49%. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że wyniki badań nad amantadyną są optymistyczne. Lek ten, jak dodał, może blokować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wiceszef resortu zdrowia był też pytany w Polskim Radiu, dlaczego wprowadzono ograniczenie w dostępie do amantadyny oraz zalecenie, aby stosować preparat tylko w dwóch jednostkach chorobowych. Stosujemy zasadę, że rekomendowany jest lek, który dopuszczono na dane schorzenie, odpowiedział wiceminister Waldemar Kraska. Dodał, że jeśli badania potwierdzą skuteczność amantadyny przeciwko COVID-19, to również będzie dopuszczona.
Ten proces badawczy w dalszym ciągu trwa, to się dzieje w tej chwili w dwóch ośrodkach. Badania tak zwane na szkiełku, czyli badania laboratoryjne, są dość optymistyczne. Amantadyna rzeczywiście bloguje pewne kanały, które hamują rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale to musi być potwierdzone w badaniach klinicznych, czyli w badaniach na ludziach. Te badania w tej chwili trwają. Jakie będą wyniki, zobaczymy.
Wiceminister Waldemar Kraska zauważa też, że obecnie spada liczba zakażeń koronawirusem. Jednak jak podkreślił, w styczniu można spodziewać się kolejnej fali epidemii. Niewykluczone są też nowe restrykcje wraz z rozprzestrzenianiem się nowej mutacji o nazwie Omikron. Polska deportowała obywatela Tadżykistanu, sympatyka tzw. państwa islamskiego, poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Odilkon S. przedostał się do naszego kraju w kwietniu z Białorusi. Mężczyzna przekroczył granicę w ramach szlaku organizowanego przez reżim białoruski. ABW zidentyfikowała go jako osobę silnie zradykalizowaną. Obcokrajowiec przebywał w ostatnich miesiącach w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej.
W związku z tymi informacjami ten mężczyzna został objęty specjalnym nadzorem, został objęty detencją w ośrodku Straży Granicznej i jednocześnie była przygotowywana procedura jego wydalenia z Polski. Ostatecznie ten mężczyzna został deportowany 10 listopada, wcześniej był pod stałą kontrolą polskich służb.
Poza deportacją mężczyzna został objęty 3-letnim zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. To już kolejna osoba, która została uznana przez ABW jako zagrażająca bezpieczeństwu. Na Białorusi przebywa jeszcze od 5 do 7 tysięcy cudzoziemców. Około 4 tysięcy odleciało już samolotami do krajów, z których przybyli. Rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych dodał, że reżim w Mińsku poszukuje nowych kierunków i możliwości zasilania szlaku migracyjnego. Jest wniosek o areszt dla mecenasa Romana G. Do sądu wystąpiła o to prokuratura regionalna w Lublinie. Adwokat od roku nie stawia się na wezwania. Zgoda sądu umożliwi poszukiwanie go listem gończym w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord. Prokuratura chce postawić prawnikowi dodatkowe zarzuty. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy i wyrządzenie spółce szkody na 4,5 miliona złotych pod pozorem umowy na reprezentowanie jej przed sądem. Zawiadomienie w sprawie miał złożyć m.in. nowy zarząd spółki. W ocenie europosła Dominika Tarczyńskiego Roman G. czuje się wyjątkowy na tle innych obywateli, ale jak podkreślił, jest takim samym obywatelem jak inni Polacy i odpowie przed sądem.
W mojej ocenie Roman Giertych cały czas czuje się elitą, czuje się tą kastą, czuje się tym wyjątkowym, czuje się tym, który jest oglądany w mediach, podziwiany lub krytykowany, ale znany. Uważa się za kogoś innego niż pani sprzedająca w supermarkecie lub sprzątająca, która także była poniewierana przez środowiska, które on teraz wspiera i reprezentuje. Jest takim samym obywatelem jak wszyscy inni, podlega prawu i przed tym prawem będzie odpowiadał. Bez względu na to, jak często jest pokazywane w mediach, jak często jego nazwisko jest wymieniane, będzie odpowiadał tak jak każdy z nas.
Z informacji prokuratury wynika, że Roman G. nie pojawił się na zaplanowanym na ubiegły wtorek przesłuchaniu. Miał to być już 21 termin wskazany przez prokuraturę, na którym się nie pojawił. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.